tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w sposób szczególny młodych, bo dziś piątek, a zatem czas wzrastania. Audycja dla młodzieży, o młodzieży. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie odbiorników, że będziecie aktywni. Ta aktywność już widać na Facebooku na przykład, gdzie przychodzą odpowiedzi na nasze pytanie, które dzisiaj wam stawiamy. Czekamy na kolejne, za chwilkę powiem, o co chodzi. Będzie też można napisać SMS-y i zadzwonić do nas. Spotykamy się po przerwie takiej tygodniowej, oczywiście spowodowanej Wielkim Piątkiem, który przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj już w piątek w oktawie Wielkiej Nocy, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy wzrastać w wierze w ten sposób audycyjny również. Dzisiaj też Święto Chrztu Polski. Myślę, że ważny moment, ważny dzień, który nas też zmobilizuje do tego, żeby rozmawiać o sprawach ważnych. Mam nadzieję, że razem z udziałem młodych, którzy słuchają nas o tej porze, bo temat myślę, że bardzo ciekawy i ważny dla nas wszystkich. Bóg spełnionych marzeń. O co chodzi? Dlaczego taki temat? Za chwilkę się dowiemy. Po tych wstępach chcę bardzo serdecznie przywitać naszego gościa, z którym dzisiaj będziemy wzrastali w Radiu Maryja. Jest Ireneusz Miepariszwili, aktor, reżyser, nauczyciel, organizator Misterium Męki Pańskiej. Zaraz się dowiemy, gdzie. Na początek wystarczy tyle, Irku, przedstawienia?
Tak, wystarczy nauczyciel katecheta, żeby doprecyzować.
Tak, czego uczy, czyli religii, tak? Tak, czy katechezy, tak. Jak to się teraz nazywa?
Katechezy, tak lepiej.
Katechezy. Misterium Męki Pańskiej w którym miejscu Polski?
W Strzegomiu. Strzegom jest 50 kilka kilometrów od Wrocławia, w stronę Wałbrzycha. O, taka, między Jelenią Górą a Wrocławiem, tak po środku. Jest takie miasto znane z kamienia strzegomskiego, z granitu.
Ja widzę Ireneusza, wy nie widzicie, ale zaraz po tym wyglądzie, choć nie zewnętrzna strona człowieka jakoś opisuje tylko i wyłącznie, ale no ja widzę, kogo Irek gra w tym Misterium Męki Pańskiej, bo jest no, długie włosy, broda, więc myślę, że skojarzenie z Panem Jezusem jak najbardziej na miejscu. Za chwilkę sobie o tym powiemy. Teraz to były takie wstępy. Cieszymy się, że jesteś z nami, że będziemy razem trochę twojej historii też słuchając, choć to nie o to chodzi, może działania Pana Boga w twoim życiu, bo tak to chyba się dzieje. Rozmawialiśmy o tym też przed audycją. Bóg spełnionych marzeń to temat, który dzisiaj poruszamy i zapraszamy do tego, żeby być z nami. A pytanie, które obiecałem, co nadaje ci wartość jako człowiekowi? Co nadaje ci wartość jako człowiekowi? Dlaczego jesteś wartościowy jako człowiek? Czy jesteś, czy czujesz się wartościowy? Jak na siebie patrzysz, jak siebie postrzegasz? I na to pytanie możecie odpowiadać na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pisząc SMS-y 536 600 500 i telefony też za jakiś czas podamy. Przy SMS-ach też podajcie swoje imię, żebyśmy wiedzieli, kto do nas napisał. Ireneuszu, taką kolejność ja podałem. Aktor, reżyser, nauczyciel, organizator Misterium, nauczyciel religii, katechezy oczywiście dodajemy. Organizator Misterium Męki Pańskiej w Strzegomiu. czegoś tu zabrakło w życiu osobistym, nie wiem, rodzinnym, społecznym?
No w życiu osobistym jestem mężem, ojcem dwójki dzieci, lat 7 i 14. To już w tym roku chyba będzie zaraz, nie już tak kwestia liczenia małżeństwa. 2005 rok, tak, czyli już te, no 18.
To już dojrzałym mężem.
Tak jest, więc już swoje przeżyłem, że tak powiem, w dojrzewaniu. Także to jest takie dopełnienie. No też oczywiście w kościele od lat jestem we wspólnotach charyzmatycznych. Tak, jestem związany z Odnową w Duchu Świętym od samego początku, od momentu mojego takiego nawrócenia, powrotu do kościoła w roku 96. I to tak się wokół tego kręci.
Czyli trochę już po powrocie lat minęło.
Oj, minęło. Minęło, chociaż mam wrażenie, że to było wczoraj.
I przy Panu Bogu jesteś, nadal formujesz się. To są takie ważne elementy, które my zawsze podkreślamy, żeby nie zatrzymać się w pewnym momencie, tylko iść dalej i wzrastać, tak jak ta audycja też się zresztą nazywa. Dzisiaj jesteś tym, kim jesteś. To, żeśmy już powiedzieli mniej więcej. Za chwilkę też inne wątki będą wybrzmiewały. Natomiast chciałem zapytać, jak to było wcześniej? Jak wspominasz dzieciństwo, jakąś taką młodość? Też tak po ludzku, ale też w kontekście relacji z Panem Bogiem.
No to tak po ludzku to można powiedzieć tak, nie było za ciekawie, może tak bym powiedział tak. Do trzeciego roku życia generalnie wszystko funkcjonuje sobie mniej więcej fajnie. Moje nazwisko też trochę zdradza, tak? Ono nie jest polskie. To każdy, kto trochę tak się obraca w świecie, ta końcówka zdradza nam Gruzję. Końcówka Szwili jest z Gruzji. A więc mój tato był Gruzinem, ale powiedzmy tak, w wieku 3 lat te wszystkie relacje zaczynają się rozchodzić, dlatego że on musi wracać, że tak powiem, do domu, do siebie. To czasy komunistyczne, trudne, był wojskowym, oficerem, naprawdę to jest ciężka sprawa. A ja zostaję z mamą w Polsce, więc już można powiedzieć, nie jest to łatwe. Potem dochodzą takie sytuacje, że no oczywiście pojawia się ktoś inny z mężczyzn w domu, jest jakiś tato, jakiś ojczym, ale potem to wygląda bardzo ciężko w domu, wchodzą jeszcze takie kwestie związane z alkoholem i tak dalej, więc jak już tak naznaczam od samego początku, bo często człowiek się zastanawia, z czego się nawracać. No właśnie z takiego czegoś trzeba się nawracać. Człowiek odrzuca Pana Boga, kiedy brakuje w rodzinie stabilizacji, miłości, takiej spójności. Więc taki początek życia mam taki lekko pogmatwany. Natomiast relacja z Panem Bogiem, no to też nie było za ciekawie, bo w domu generalnie nikt się nie modlił. Zupełnie nikt. Ja jakby nie wyniosłem z domu nic, co by pokazywało mi autentyczną wiarę w Boga, taką praktyczną. Ani się mama nie modli, ani ojczym się nie modli. Po prostu jedyne, co robię, to chodzę do kościoła co tydzień, bo mam gdzieś tam wbudowane, ale jak też większość dzieci takich lat 80. wszyscy chodzili jakoś tak do kościoła. Tak się po prostu chodziło, więc ja chodziłem. Ale jednak to poczucie we mnie takiego Boga, że który gdzieś tam jest, było takie solidne. To może za przykład podam, że jak była adoracja Najświętszego Sakramentu, takie raz w miesiącu po mszy świętej, to moi koledzy potrafili wychodzić z kościoła, jakby to dla nich to już nie była msza święta. Ja zostawałem. Czemu? Nie wiem, jakieś takie miałem wewnętrzne przekonanie, że nie wolno wychodzić. Tu jest Bóg, to nie wolno sobie tak wychodzić. Gdzieś to taki we wnętrzu było, nie wiem skąd, bo w domu mi nikt tego nie dawał. No i tak sobie dobrnąłem do mniej więcej roku 15 roku życia. No i wtedy robią się takie małe wyłomy, tak? Bo człowiek gdzieś się musi zbuntować, bo sobie nie radzi, że tak powiem, z tym, co się dzieje w domu, to jest trudne. No i tak wchodzę powolutku w muzykę heavy metalową i to zaczyna naznaczać mnie bardzo mocno.
A skąd ta muzyka, to zainteresowanie?
To znaczy akurat to tak, są jakieś tam przypadki, kolegę miałem w podstawówce, który tego już słuchał od tam powiedzmy od 2 lat, jakoś tak jego zainteresowali wcześniej. Zabierał nas w tamtych czasach na komputer, 88 rok. Komputer to naprawdę było coś. Jego tato był bogaty i w ogóle tam zwoził z Niemiec jakieś rzeczy, więc naprawdę szliśmy do niego z radością poglądać komputer, pograć ping-ponga, a on przy okazji nam puszczał muzykę heavy metalową, której w ogóle wtedy nie rozumiałem. To dla mnie to było totalne rzężenie, jakiś gitar, ale jednak po czasie zacząłem wydobywać, że tam są jakieś dźwięki. I druga rzecz, zobaczyłem, że tam są jakieś emocje, takie, które wyładowują człowieka, i ja zacząłem w tą muzykę wchodzić, bo chciałem te emocje z siebie wyrzucić, te takie negatywne. No i ona mnie zaczynała po prostu powolutku fascynować emocjonalnie.
Bardziej w styl muzyki, czy w treść też wchodziłeś?
To znaczy
tego,
właśnie w treść prawie nie, że to lata 80. Nie ma tłumaczeń jak dzisiaj, nie? Przetłumacz sobie tekst na internecie. Więc głównie ta muzyka, czyli dźwięk, melodia, powoli zacząłem wyodrębniać tę melodię, że tam jednak coś jest, ale emocja i trochę tego dźwięku muzycznego.
Dochodzimy do tego 15 roku życia, takiego momentu, jak mówisz, że coś zaczyna pękać, jakieś wyłomy się tworzą. A jak wspominasz, poza domem rodzinnym, podwórko, nie wiem jak to nazwać, ale kolegów, jakieś takie relacje, znajomości,
to
przyjaźnie.
Znaczy, tu akurat na szczęście był pozytyw. Chyba Pan Bóg mnie jakoś tak dał mi dobre podwórko, bo od 5-6 roku życia miałem fajną ekipę, fajnych chłopaków, z którymi się chodziło na podwórko, grało w piłkę, grało w karty, jadło słonecznik, biegało się, chodziło się gdzieś. Po prostu to naprawdę, to mi zastępowało rodzinę, nie? Tak, te trudne takie relacje rodzinne, naprawdę z kumplami było świetnie. I tak praktycznie myśmy tą relację ciągli do 20 któregoś roku życia. Ja w wieku 22 lat wracam do kościoła i praktycznie do tego momentu te relacje były świetne. Z wieloma osobami są dzisiaj, do dzisiaj świetne, i bo naprawdę miałem super znajomych, super przyjaciół. Nie? Ta muzyka nas jednoczyła, ale też bycie razem, taka potrzeba bycia razem. No byliśmy taką specyficzną ekipą, bo to wszystko długie włosy, wszystko jakiś heavy metal, natomiast nikt nie palił papierosów, a było nas 8-10. Także to naprawdę jakimś fenomenem byliśmy, nie? Także.
Pytam o to, bo często bywa tak, że to właśnie gdzieś tam koledzy wpływ sprawia, że schodzimy na tą gorszą drogę, a tutaj jednak no, było się kogo trzymać w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Tak, ta muzyka po prostu, ona jakby nie przeszkadzała nam. Co ewentualnie później jednak zauważyłem w pewnym momencie, no już lat 16, 17, 18, kiedy człowiek coraz bardziej tak dojrzewa, no to ona zaczynała powoli zabierać pewną nadzieję, nie? Nadzieję. Gdzieś ta muzyka niekiedy nie daje nadziei, a jak człowiek jej potrzebuje, tej nadziei, a w takim domu, jak się człowiek wychowa, jest trudno, to bardzo tej nadziei potrzebuje, to tej nadziei nie ma. No bo w tych zespołach często się pisze o brutalności, o złu tego świata i jak tutaj znaleźć jakąś nadzieję, nie?
Raczej okazja do takiego, nie wiem, wykrzyczenia, wyrażenia siebie takiego.
Tak jest, tak. No i wszyscy wyrażają, wszyscy krzyczą, ale no właśnie, ale gdzie znaleźć nadzieję, nie?
Co z tego się potem wykluwa? 15 rok życia, muzyka, co dalej się działo? Jak, bo wtedy to już jest taki też moment, to co powiedziałeś, buntu, ale też takiego bardziej świadomego już, może później troszeczkę, ale bardziej świadomego patrzenia na życie, wyciągania pewnych wniosków, interpretowania i też no, takiego wybierania chyba też Pana Boga. Jak to się u Ciebie odbyło?
Tak, to jest ten czas. To u mnie tak zaczęło świadomie powoli pękać w wieku 16 roku życia. To taki pamiętam jeden moment, kiedy jeden z księży na homilii, całą homilię w niedzielę wręcz poświęcił muzyce rockowej. Widocznie gdzieś tam miał z tym styczność albo chciał to jakoś tak ocenić. No i wyszło na to, że to jest bardzo zła muzyka i tak dalej, a ja stwierdziłem, że no to ja się z tym nie zgadzam, no bo ja już w nią wchodziłem i stwierdziłem, że i Kościół, i księża ze swoją nauką są jakby w kontrze do mnie. I coraz bardziej zacząłem widzieć, że istnieje ta kontra, że ja jestem po jednej stronie, a oni po drugiej. Ale w kościele byłem, chodziłem co tydzień na mszę świętą. Tyle, że no co, no nie przyjmowałem komunii świętej, bo spowiadałem się tylko 2 razy do roku, gdzie po tygodniu już praktycznie, no to już tyle nagrzeszyłem, że, że było koniec komunii, więc chodziłem tak bez przyjmowania komunii, więc to było takie uczestnictwo słabe, tak bym to nazwał, nie? No i co powolutku to tak pękało we mnie, pękało i tak dobrnąłem do wieku lat 19, kiedy już skończyłem szkołę zawodową, bo najpierw skończyłem zawodówkę, później już poszedłem do pracy i wtedy, kiedy zacząłem stanowić sam o sobie, stwierdziłem, że zrywam z kościołem. Że to już jest zupełnie nie moja bajka, to się nie zgadza z moim myśleniem. Czyli jako człowiek dorosły wybieram, że odchodzę. Oznajmiłem mamie, która dziwnie na mnie popatrzyła, bo przecież sama nie chodziła do kościoła, a groziła mi palcem, że nie wolno mi odchodzić od kościoła. To było śmieszne, no ale cóż, podjąłem taką decyzję i tak w wieku 19 lat zupełnie opuściłem kościół. W międzyczasie cały czas toczyły się koncerty, wyjazdy, muzyka i tak dalej.
A nie brakowało ci tego bycia w kościele, nawet takiego mniej może świadomego, tak jak mówiłeś, ale
jak już jednak. Tak odszedłem, to mi nie brakowało, dlatego że naprawdę świat mnie zaczął fascynować mocno. Tutaj, kiedy się już ma swoje pieniądze, samo się stanowi, to naprawdę tym się można zachłysnąć mocno i tak bardzo się zachłysnąłem. I w tym momencie przestało mi to brakować, chociaż taką namiastkę miałem, no bo jak były trudne momenty, to ja się modliłem wieczorem, Ojcze nas, zdrowaś Mario. Tak gdzieś ta pigułeczka minimalna została w sercu, albo się modliłem wtedy, kiedy były trudne momenty, modliłem się więcej, więc to mi wtedy wystarczało, chociaż czułem, że sercem i moralnością się odsuwam od Pana Boga i sumienie cały czas mi pokazywało, że to jest grzech i że tak nie można, ale zaspokajałem to tym, że ja się przecież modlę, no więc... I tak sobie ciągnąłem ten czas od 19 roku życia do 22.
A kto cię nauczył modlitwę? Skąd znałeś tę modlitwę?
No z katechezy, no z domu nie. Także na katechezie jak się nauczyłem, to już umiałem.
Tak się zastanawiam też nad tym, bo zwykle jeżeli z czegoś się rezygnuje, coś się zostawia, to robi się jakaś luka. Jakaś pustka. Czy masz też takie poczucie, taką refleksję z perspektywy czasu, że coś w to miejsce zaczęło wchodzić, czy weszło bardzo konkretnie w miejsce Kościoła Pana Boga?
Tak, ta muzyka, że tak powiem, coraz bardziej mnie wypełniała i to też, to tak u mnie szło i tak z latami, w sensie ta muzyka tak się rozwijała, bo to jest lata 80., to mamy thrash metal, lata początek 90. wchodzi death metal, ale też zaraz wchodzi black metal i ja tak wchodziłem z tymi rodzajami muzyki, a black metal, dark metal to są ciemne strony człowieka, wręcz tam niektóre zespoły są czysto satanistyczne. I mnie jako zaczął fascynować jakiś mistycyzm w tym wszystkim, ale taki zły, nawet nie wiem dlaczego. Ja w wieku 18 lat sobie nosiłem krzyż, bo przyznawałem się do wiary jeszcze jak byłem w kościele. W wieku 19 lat, jak odszedłem od kościoła, kupiłem sobie pentagram. Czemu? Bo mnie to zaczęło fascynować. To tak samo jak Kościół mówi, że jest mysterius inquitatis, czyli tajemnica nieprawości i my wiemy, że to jest tajemnica, nie wiemy, dlaczego grzeszymy. To tak samo tutaj, nie wiem, dlaczego odrzuciłem krzyż i zacząłem nosić pentagram, po prostu mnie to wciągało. I ten pentagram zaczął naprawdę zastępować to coś w moim życiu, jakiś chory mistycyzm. Do tego już w wieku 20 lat zacząłem grać w zespole, chłopaki potrzebowali wokalisty, stwierdzili, że chyba się nadam, więc jakby się rozwijałem w tym coraz bardziej.
To był zespół też z taką cięższą muzyką?
Tak, bardzo cięższą. Jakby ojciec wskoczył na YouTube'a, to tam wpisałby jeden, powiedział mi jaka nazwa. Uczniom to puszczam nieraz na katechezie na początku, żeby wiedzieli z kim mają do czynienia, w czym siedziałem. Typowy Black Death, gdzie wokal jest jak to na egzorcyzmach. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego black metalowcy śpiewają takim rozszczepionym głosem gardłowym. Do momentu, jak nie usłyszałem egzorcyzmu w analizie Michel. Tego dokumentu, gdzie są nagrane egzorcyzmy, no i mówię, aha, tu jest fascynacja. I tak śpiewałem, tak, typowo, ostro, mocno, drżąc się i tak dalej, nie? Także, ale też ta muzyka, szczególnie jeden utwór, który właśnie jest tam na YouTubie do dzisiaj, w nim na początku śpiewam I'm on the run from my master, I'm trying to escape from this world. czyli ja uciekam od mojego mistrza, pisaliśmy go z dużej litery, różnie go pojmowaliśmy, ale dla mnie to było to, że ja uciekam od mistrza, którym jest Bóg. I to właśnie ten czas, 19-20 lat, już pisałem tekst z kolegami, że my od niego uciekliśmy, nie? I chcemy iść, wtedy fascynowaliśmy się kulturą nordycką, tak jak wielu black metalowców, Finlandia, Szwecja, Norwegia, to jest kolebka tego, Thor i w ogóle. I tam myśmy pisali, że my chcemy iść tam do zimnych krain, nie? Tak metaforycznie, gdyby to ująć, to uciekamy od Boga, idziemy do zimna, do lodu i tego chcemy. I rzeczywiście moje serce tak tego chciało. Czemu? Nie wiem.
Tu się zatrzymamy. Muzykę też, którą dzisiaj będziemy przeplatać tę naszą rozmowę, wybrał Ireneusz w takiej kolejności też, a nie innej, bo to też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pokazuje tę drogę. Będzie trochę mocniej i będzie bardzo delikatnie.
Tak, tak.
Mamy armię, Bóg jest miłością. Dlaczego ten utwór i dlaczego na początek?
No właśnie, bo jeżeli chodzi o Boga spełnionych marzeń, to ja marzyłem o prawdziwej miłości, nie? Takie dziecko potrzebuje miłości, ale takiej prawdziwej. W tej piosence jest tekst miłości, jakiej nigdy nie widziano, jakiej nigdy nie słyszano. I kiedy już zacząłem wracać do Boga i odkryłem taką miłość, taką miłością Pan Bóg mnie obdarzył, zobaczyłem, że dokładnie właśnie takiej miłości szukałem. No i ją znalazłem. I to marzenie się spełniło. A zespół Armia to po prostu wyśpiewuje. To jest jakby wyśpiewanie części mojego serca.
Zespół Armia, Bóg jest miłością. Mocne uderzenie. Nie wszyscy taką muzykę przyjmują, nie wiem, rozumieją. Czy przez taką muzykę również Pan Bóg działa? Przemawia, że do takiego Ireneusza, który mocną muzykę lubił i to niekoniecznie o treściach związanych z Panem Bogiem, w taki sposób Pan Bóg przemówił właśnie?
Tak. Ja, jak już wróciłem do kościoła, to musiałem odrzucić tamtą muzykę. Zrobiłem to, wyrzuciłem z 80 kaset jednego dnia, ale nagle powstała pustka w moim sercu, bo ja nie mam innej muzyki, ja nie mam co słuchać. Naprawdę, przez prawie rok czasu ja niczego nie słuchałem. No trochę tam jakichś chrześcijańskich rzeczy, które gdzieś tam sobie były, ale to tak nie było takie moje, to było chrześcijańskie, takie dotykało mojego serca na nowo, to było fajne, ale to tak szukałem czegoś mojego i właśnie w tym czasie pojawia się Armia z płytą Duch i był taki moment, że tą płytę sobie kupiłem, zasiadłem, wysłuchałem jej całej, ale tak wchodząc w nią totalnie, w tym utworze, który był teraz, nawet jakiś taki dziwny stan miałem, tam jeszcze ten utwór nie dobrnął do końca, tam potem jest taka waltornia sobie leci i potem on śpiewa żyje od dziś, żyje od dziś, żyje od dziś i ja pamiętam na tej waltorni wręcz wstałem i jakoś tak miałem takie wrażenie, to jest taki dziwny stan, ale tak słuchając tej muzyki coś takiego miałem, że jakbym był w szczerym polu w tym szczerym polu jakbym był na rękach Pana Jezusa, Pana Boga, coś takiego, jakbym je po prostu gdzieś wyniósł na szczere pole i jakbym tam właśnie obumarł, tak są słowa tej piosenki, nie, umarłem dzisiaj, a potem żyję od dziś. I to zauważyłem, że ta muzyka jest po to, żeby wypowiedzieć swoje wnętrze. Tutaj rzeczywiście Armia i Tomek Budzyński, bo ta, z tego chyba co wiem, ta płyta była taka bardzo osobista, no to dla mnie też była osobista. Po prostu te dźwięki wypowiadają to, co jest we wnętrzu człowieka. Więc ta muzyka ma to do siebie, umie to wypowiedzieć. Zresztą, tak mówiąc na marginesie, pomimo tego, że heavy metal, black metal, zła muzyka i tak dalej, ale ona ma w sobie jakiś mistycyzm. On jest. Może być wykorzystany przez złego ducha, co złego duch robi, ale też można w ten mistycyzm wejść tego naszego wnętrza i spotkania z relacji z Bogiem, ze wszystkimi emocjami i tak dalej, upadkami, nawróceniami, ożywaniami i tak dalej. Więc w tej płycie to znalazłem.
Artyści, muzycy Armii, to też są ludzie, którzy doświadczyli Pana Boga i to bardzo konkretnie.
No tak, tak. No, moje też momenty nawrócenia takiego, to też pamiętam rok chyba 92, gdzieś tam Tomek Budzyński się pojawił już tak po nowemu, jakiś śpiewał, jakiś poubierany na czarno, chyba z chórem Deus Meus gdzieś to było, gdzieś taka dziwna sprawa w ogóle, mnie to poruszało, naprawdę. Tym bardziej, że znałem Dokonania Armii trochę wcześniej i to było coś takiego namacalnego, nie? Bóg zmienia człowieka, więc ta płyta już była po tej zmianie, wypowiedzeniu tej zmiany. Nie?
Poprzednią część rozmowy zakończyliśmy w takim momencie dojścia do pewnego, nie wiem jak to nazwać, do takiego punktu już po przełomie pewnego, ale takiego bardzo świadomego chodzenia właśnie w tych innych klimatach, w tym innym świecie. Co się stało, że to nie trwało, no na szczęście chyba też dla ciebie, dla twojej historii, że to nie trwało długo?
I ciągle się nad tym zastanawiam do dzisiaj, minęło tyle lat, troszkę już wiem. Ja myślę też, że to jest ważne hasło z Ewangelii pod tytułem szukajcie, a znajdziecie. Ja naprawdę szukałem prawdziwej miłości. Ja naprawdę szukałem prawdy o sobie samym, o Bogu, o świecie. Gdzieś byłem takim niespokojnym duchem, który ciągle tego szukał. I myślę sobie, że dzisiaj na takim poszukiwaniu Pan Bóg wydobywa to wszystko i mówi, dobra, to już nie szukaj, jestem. Przychodzi taki moment, gdzie Pan Bóg mówi, jestem, bo widzę, że mnie szukasz. Oczywiście, kiedy ten czas trwa, to my nie wiemy, że go w ogóle szukamy, bo jesteśmy w amoku grzechów i pogubieni sami ze sobą. Więc myślę, że dlatego to tyle trwało tak, tak krótko, że ja bardzo szukałem, ale też myślę, że ja byłem tak wrażliwym człowiekiem i tak bardzo chciałem tej prawdziwej miłości, że gdybym jej szybko nie znalazł, to bym sobie po prostu nie poradził w życiu. Nie? Gdzieś bym się totalnie pogubił i Pan Bóg chyba to widział, że mnie nie można zostawić na więcej lat, bo trzeba działać szybko i On bardzo chce i bardzo tego potrzebuje. Tak jest takie moje odczucie dzisiaj. Dlaczego?
Jak to się stało, że postanowiłeś no wrócić?
To znaczy tak, nigdy tego nie postanawiałem.
Czy tak na to patrzyłeś właśnie? No.
Tak, tak. To nie ma postanowień. Ja po prostu brnąłem w tym świecie na maksa, coraz dalej, coraz dalej. Oczywiście były też takie nakłuwania. Ja uważam, że nawrócenie nigdy nie jest jednym aktem, jest procesem i to niekiedy długim. I Pan Bóg tam takie elementy w tym procesie daje. Więc ja kilka takich elementów miałem w ciągu tego czasu. Natomiast taki moment końcowy, tak, po tych 3 latach takiego totalnego odejścia, no to spotykam kolegę, który mówi, że chciał popełnić samobójstwo. Nasz bliski kolega z naszej ekipy. Zniknął gdzieś na kilka miesięcy i mówi, że teraz chodzi do kościoła. Co było bardzo dziwne, bo on od 10 lat nie chodził do kościoła, bo ojciec mu zmarł w wieku lat 10 i był po prostu pozamykany na kościół. A teraz mówi, że chodzi, a w ogóle spotyka się z tam jedną z dziewczyną, dużo gadają o Bogu i tak dalej, i tak dalej. A ja postanowiłem zapoznać się z tą dziewczyną, bo mi się podobała. W takim razie mówię, to może byś mnie z nią zapoznał i tak dalej. I on zaprosił mnie do kościoła. Trafiłem do kościoła po 3 latach, żeby spotkać się z tą dziewczyną, pogadać. I to po 3 latach właśnie wejście do kościoła spowodowało jakąś taką wewnętrzną ciszę we mnie, nie? Jakąś taką, w tym kościele coś jest. Ja tego nie widziałem wcześniej, jak byłem dzieckiem, ja tego nie widziałem przez 3 lata, w ogóle to dla mnie nie istniało, a tutaj nagle coś jest. I to był taki impuls ostatni. Natomiast gdybym chciał teraz wypowiedzieć te wszystkie momenty, mam taką katechezę, w którą sobie ubrałem w takie zdanie trzy pytania. Pan Bóg w ciągu pół roku przed nawróceniem moim zadał, można powiedzieć przez ludzi, to tak teraz tak sobie personifikujemy, że Pan Bóg mi zadał, ale przez ludzi, przez różne sytuacje zadał mi 3 pytania. Nie będę rozwijał dalej, to były pytania takie. Kim i jaki jesteś? Potem drugie pytanie, czy jesteś chrześcijaninem, bo za takiego się uważałem. A trzecie na końcu to był, musisz dokonać wyboru. I teraz uporządkowując, pierwsze pytanie zadaje mi dziewczyna, przygodnie spotkana, tam spotykałem się z taką dziewczyną, z którą na pewno nie gadaliśmy o Panu Bogu w swoim życiu, dużo imprez i tak, różnych spotkań. I kiedyś zadała mi takie, z niczego takie pytanie, czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki jesteś? I wtedy nagle do tej dziewczyny odpowiadam, wiesz co, nigdy się nie zastanawiałem, ale ci odpowiem, spróbuję, chociaż tego nigdy sam nie robiłem. I wtedy stwierdziłem tak, chcę być dobry, chciałbym być bardzo dobry, a z drugiej strony jestem bardzo zły i jestem kawałem takiego chama, nie? Drugie pytanie, czy jestem chrześcijaninem? Bo ja pomimo tego w pewnym momencie zacząłem mówić, że Jezus jest okej. Chociaż go w ogóle nie traktowałem poważnie i był dla mnie postacią baśniową. A jednak gdzieś we wnętrzu było takie przekonanie, że Jezus jest okej. I nawet z pentagramem siedząc w różnych lokalach potrafiłem z satanistkami, takimi naprawdę zdeklarowanymi, rozmawiać i mówić, dlaczego one wierzą w szatana, skoro Jezus jest okej. To wyglądało komicznie, dramatycznie, taka schizofrenia duchowa. A ostatnie pytanie zadał mi skinhead satanista z Opola. Mieli wydawać naszą płytę. Jak zobaczył, że wchodzę w jakiś mistycyzm i odkryłem dobro i zło w daimonionie greckim, tam takie książki zacząłem czytać filozoficzno-psychologiczne, to on powiedział, okej, Irek, okej, ale musisz wybrać. Powiedział mi to dokładnie tydzień przed tym, zanim wróciłem do kościoła tak na tą mszę przygodnie. Więc to był ten proces, a potem jest ten moment wejścia do kościoła i zaczęło wszystko powoli odżywać. Potem spotkania z tą dziewczyną, chodzenie do kościoła dla niej samej, żeby sobie z nią posiedzieć w ławce i po 5 dniach po prostu pobiegłem do konfesjonału. Sumienie w kościele eksplodowało. Kiedy się wyspowiadałem z tych wszystkich grzechów, to po prostu wór spadł ze mnie. Przyjąłem po 3 latach po raz pierwszy Eucharystię. No i byłem już w niebie, tak można powiedzieć. I od tego zaczęła się moja przygoda, która trwa do dzisiaj.
Kim i jaki jesteś? Czy jesteś chrześcijaninem naprawdę? I wybór, którego musisz dokonać. A które z tych pytań dla ciebie było, nie wiem, najmocniejszym, najbardziej takim konkretnym, czy najtrudniejszym? Na które najtrudniej było odpowiedzieć na przykład?
Na pierwsze było łatwo, bo po prostu tylko to stwierdziłem, czyli tak przyznałem się do tego, jaki naprawdę jestem i wręcz dało to pewną ulgę, bo nigdy się na tym nie zastanawiałem, jaki jestem. Nieważne, jestem to jestem. Natomiast drugie dla mnie było trudne, chociaż każde z nich było łaską Pana Boga i one jakoś tak łatwo się je, że tak powiem, słyszy tą odpowiedź, bo drugie wyglądało tak. Siedziałem sobie w lokalu, dopijając kolejne piwo i moja koleżanka, rozmawiając, znaczy mój kolega poznał nową dziewczynę i zaczął opowiadać o nas, kilku nas tam siedziało, kto jest kim z przekonania. On mówi tak, jestem ateistą, Andrzej, który siedzi tam dalej, jest wierzący, a Irek jest chrześcijaninem. I nagle w jednej sekundzie, dopijając to piwo, zrozumiałem po tych 3 latach, że ja kłamię, że ja oszukuję, że ja mówię o Jezusie, ale to wszystko jest chore, to ja naprawdę nie jestem chrześcijaninem i dopowiedzenie było takie i nie próbuję nim naprawdę być. To było najtrudniejsze, ale jak Pan Bóg daje łaskę, to po prostu człowiek to przyjmuje i się cieszy.
A nie przeraziło cię to pytanie tego człowieka, który miał wydawać waszą płytę? Znaczy taka prośba o deklarację.
Przeraziło mnie, bo to było w Opolu, pamiętam, na 6. piętrze pewnego wieżowca. Pojechałem do niego do domu, tam hodował pitbulle i tak dalej. To w ogóle taka była ekipa, która naprawdę czyściła miasto z narkomanów, z czarnoskórych i tak dalej. To była naprawdę groźna ekipa. Ale on mi dał książkę, Parapsychologia, i książkę dotyczącą wyczyszczenia Polski z katolicyzmu. Tam było takie ujęcie, przeczytałem tę książkę, tam było takie ujęcie, że to jest tak zwany Polakatolik, nie? Czyli dla nich Polakatolik był najgorszą wersją człowieka i tą Polskę trzeba z tego wyczyścić. I on mnie po prostu kierował w tym kierunku, nie? Ale on już bardzo był świadomy, on to wybrał już ileś lat temu, wtedy był koczydziestkiem, miałem 22 lata, więc to mnie nie przeraziło, tylko tak dało zamyślenie, po czym skończyliśmy rozmowę, nie? I już do tego nie wracałem, po prostu Pan Bóg już wrócił do tematu tydzień później i pokazał, patrz, wybieraj, jestem tutaj. I tak to się potoczyło.
Pokazał, jaki jest naprawdę.
Tak, tak.
Dlatego o to zapytałem, bo jak stawiając siebie w takiej sytuacji, z jednej strony bym się ucieszył, że mam coś wybrać i jak się coś wybierze, zdecyduje, to już jest jakoś człowiekowi lżej, a z drugiej strony chyba bym się trochę przeraził, że ktoś mówi z takim przekonaniem, wybierz tę mroczną stronę. To pewnie tak nie wyglądało, że to jest mroczne, ale tak jak mówił papież Franciszek niedawno, ale na początku, jak został papieżem, na początku pontyfikatu, że albo służysz Panu Bogu, albo służysz diabłu. Nie ma tam trzeciej drogi, że trochę tu i trochę tu jesteś.
Dokładnie tak pamiętam, to dalej jestem, że tak powiem, psychicznie w tej windzie i widzę, jak to wyglądało. Mnie po prostu to zaskoczyło, co on powiedział. Ja dlatego nie mogłem aż tak mocno zareagować, bo ja byłem totalnie zaskoczony. Mi się wydawało, że odkryć w sobie dobro i zło, to już wystarczy. Dzisiaj często tak młodzież patrzy. No jestem dobry i zły, ink i yang i koniec, na tym zostawmy sprawę. I ja tak myślałem przez kilka lat, a on powiedział, dokonaj wyboru. Ja dopiero po latach zacząłem rozumieć, że on dokonał tego, świadomie tego pójścia ścieżką lewej dłoni, tak zwanej satanistycznej, nie? I sobie tak spokojnie to prowadził. To też było przerażające, bo on miał rodzinę, dziecko, żona pracowała w przedszkolu, tak poukładane sobie małżeństwo i tak dalej.
Dlatego tak drążę ten temat, bo dzisiaj tak czasami też trochę naiwnie, to też powiedziałeś, że młodzież jakoś może nie wchodzi w głąb, ale tak naiwnie myślimy, a wszyscy są dobrzy, jako tako, na swój sposób są dobrzy. No nie, właśnie, jedni są dobrzy, a jedni świadomie wybierają tę drugą opcję.
Tak jest, tak. I spotkałem takiego właśnie człowieka, naprawdę mnie to zaszokowało, że tacy ludzie są. Myślę, że było mi to na wtedy też potrzebne, nie? Żeby to widzieć.
10:40. Bóg spełnionych marzeń to jest temat dzisiejszego czasu wzrastania, a z nami jest Ireneusz Miepariszwili, człowiek, który mówi o sobie, o działaniu Pana Boga, znowu się muszę poprawić, w jego życiu, a aktor, reżyser, nauczyciel, katecheta, organizator Misterium Męki Pańskiej. Za chwilkę o tym misterium też sobie powiemy. Ja tylko jeszcze chciałbym dopytać o to, czy jak wróciłeś do kościoła, pomijając już te motywacje, że to przy dziewczynie chciałeś posiedzieć i tak dalej, ale czy jak się czułeś wtedy? Obco w tym miejscu, czy nie wiem, jak u siebie na przykład, czy miałeś jakieś takie jeszcze obawy, lęki, czy to, nie wiem, jak ręką odjął i nowe życie i do dzisiaj taki high life troszeczkę duchowy.
High life'u to nie ma. Czy jest radość. To znaczy tak, na początku ogólnie jest obco, ale po tej pierwszej spowiedzi, takiej naprawdę pierwszej w życiu takiej szczerej spowiedzi i zrzuceniu tylu grzechów, które Pan Bóg zabrał i przyjęciu Komunii Świętej, to naprawdę czułem, że jestem w dobrym miejscu. Natomiast pytanie, w ogóle czy chodzić na mszę świętą? Ja się zastanawiałem, ja nie wiedziałem, czy trzeba chodzić na mszę świętą. Poznałem Pana Boga, znaczy on jest, działa, uwolnił mnie, super. To pamiętam, że też się jakoś Pan Bóg tak wykorzystuje tych takich rokowców i pamiętam, jak miałem jakieś dylematy, to się Lica pojawiał w jakimś świadectwie gdzieś tam, w jakimś programie dla młodzieży i opisywał, że on chodzi co tydzień na mszę świętą, nie? Znaczy, że aha, mówię, to trzeba chodzić. Czyli to było takie bardzo tak po omacku chodzenie. Natomiast tak to z 2 miesiące trwało. Po 2 miesiącach też trafiłem do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Też nie chciałem tam iść, bo uważałem, że tam są słabi ludzie, którzy poranieni w ogóle, jakieś porąbańcy. Ale ta dziewczyna tam chodziła, więc też poszedłem. Ale też przekonało mnie to, że zanim była tam msza święta, to była taka msza święta z 2 świadectwami. I na tych świadectwach wystąpił 70-paroletni mój były trener, który trenował mnie w piłkę nożną, bo ja też przez kilka lat grałem w piłkę nożną. I wiem, że miał problemy z kręgosłupem, a potem on mówi, że był na mszy świętej. Ojciec Emiliano Tardi wprowadził, przyjeżdżał do Polski, taki chyba z Dominikany był. I to był msze na 300 tysięcy ludzi w różnych miejscach. I on doświadczył uzdrowienia kręgosłupa. I rzeczywiście zaczął chodzić po tych schodach w tej z powrotem. Mówię, to chyba ten Pan Bóg działa, nie? No i wtedy powolutku zacząłem widzieć, że Bóg nie jest bardzo żywy i że ten Kościół jest bardzo żywy. I wtedy już wchodziłem w to, że tak powiem, jak w masło.
To też jest ważny wątek. O tym powiemy po utworze kolejnym. O tym, że no, trzeba się gdzieś też zaczepić bardzo konkretnie, jeżeli chodzi o Kościół, czyli jakaś formacja, wspólnota, bo to pewnie, że dla słabych. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest dla słabych, prawda?
No tak, ja jestem pierwszy słaby.
Ale się tej słabości już nie wstydzisz, nie?
Nie, no to jest chluba, to jest...
Mam tutaj Mietka Szcześniaka przygotowanego. Twoja miłość.
Tak, no to jest taki utwór, gdzie po prostu zacząłem się rozpływać, nie? Gdzie Armia to było takie pierwsze poruszenie, ja pragnę tej miłości, a potem Mietek i New Life M, jak śpiewali ten utwór i grali, to się można było rozpłynąć. Ta miłość jest bardzo delikatna. Ona koi, ona jest taką pełną bezpieczeństwa, kochającego Boga, wcale już nie takiego ostrego, mocnego, tego właśnie cudownego, wspaniałego Ojca. I tak ten utwór odbieram do dzisiaj.
Chcielibyśmy też tak ten utwór przyjąć. Ja tylko przypomnę, cieszę się, że te komentarze przychodzą nadal. Co nadaje ci wartość jako człowiekowi? To też jest okazja do takiej refleksji, żeby pomyśleć. Jestem człowiekiem, ale dlaczego jestem wartościowy? Czy jestem wartościowy? Czy tak siebie postrzegam? Piszcie na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. To jest fanpage nasz. Tam jest taki baner, pod tym banerem komentujcie. Niektóre są naprawdę no, potężne świadectwa. Długie przemyślenia. Dziękujemy, bo to też was kosztuje. I trochę czasu i trochę takiej też otwartości na tych, którzy to będą mogli przeczytać. SMS-y kierujcie pod numer 536 600 500. Co nadaje ci wartość jako człowiekowi? Zachęcam też, żeby może o tym opowiedzieć. Napisać jest trochę łatwiej, ale my podnosimy sobie poprzeczkę i młodych dzisiaj zapraszamy szczególnie, czyli tak do 35 roku życia mniej więcej. 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. O tym doświadczeniu Pana Boga może też ktoś chciałby coś powiedzieć o wartości swojej, jaką mamy we swoich własnych oczach, bo to też jest jakiś element naszej wiary, ale nade wszystko w oczach Pana Boga.
Oh, yeah.
Tak Szcześniak, utwór Twoja miłość, 22 minuty po 22 trwa czas wzrastania z gościem, którym jest dzisiaj Ireneusz. Mówi o życiu z Panem Bogiem, o tym, jak Pan Bóg działa w taki bardzo normalny sposób i za to też dziękuję, bo to nie są jakieś takie wzniosłe słowa, tylko historia osadzona w rzeczywistości, takim stąpaniu po ziemi. To jest chyba dla nas ważne, żeby, tak jak tutaj przychodzą mi do głowy różni święci, których, ja mam na myśli świętego Gerarda Majela, redemptorystę, w wielu jego życiorysach on jest taki nierealny bardzo, przedstawiony gdzieś tam unoszący się parę metrów nad ziemią, tak go postrzegali może jemu współcześni biografowie, żeby go pokazać takim troszeczkę już niebieskim tutaj na ziemi, ale przecież jesteśmy jeszcze na ziemi i Pan Bóg też jest, nas prowadzi przez ziemię, jeszcze nie przez niebo, chociaż to niebo na ziemi już powoli mamy budować jakiś zalążek. Natomiast chciałbym zapytać o co? Może najpierw przypomnę i zaproszę, dziękuję, bo pojawiły się nowe komentarze, za chwilkę je przeczytamy. Co nadaje Ci wartość jako człowiekowi? Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, piszcie SMS-y 536 600 500 i telefonujcie 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Wracamy do tego, co się zaczęło dziać po takiej spowiedzi świadomej, po latach. Mówisz o wspólnocie, do której wstąpiłeś trochę bez przekonania, ale jesteś w niej do dzisiaj, więc od 96, tak? Roku?
Tak. Co prawda teraz jestem w innej wspólnocie, jakby w innym mieście, bo sobie tam mamy też znajomych i też żona potem dołączyła i pojawiliśmy się w innej wspólnocie, ale generalnie jest to ciągle wspólnota charyzmatyczna, odnowy w Duchu Świętym. Jestem do dzisiaj, bo po prostu potrzebuję wspólnoty. Ja szybko to załapałem. Moje pierwsze wejście do wspólnoty było takie zupełnie, nie wiedziałem, gdzie wchodzę, co tam się dzieje. To było wtedy z takiej.
A kto cię tam zaprowadził?
No właśnie ta dziewczyna, bo ona chodziła do odnowy. Ona była z Oazy, ale już zaczęła chodzić do odnowy. I mówi, przyjdź. Ja już byłem troszeczkę przekonany, żeby przyjść, bo właśnie ten mój trener w piłkę nożną, którego słyszałem świadectwo, był w tej odnowie, no to troszkę zaufałem, że dobra, wejdę. I to wyglądało dziwnie, bo z kolegą weszliśmy po raz pierwszy z kury klamry trzeszczące, ramoneski w dwóch przychodzi takich długowłosych, bo nas było dwóch takich. Ten pierwszy właśnie, ten, który chciał się powiesić, to tak razem wracaliśmy do kościoła. Zaprowadziła nas do pierwszego rzędu, bo sama śpiewała w diakonii, więc była przy prowadzących, a nas posadziła w pierwszym rzędzie, w pierwszych dwóch krzesełkach. No i siedzieliśmy, zaczęli grać, wszyscy wstali, to i myśmy wstali, wszyscy podnieśli ręce i my też. I to w ogóle nie było wymuszone, to bo z jednej strony robię to, co robią wszyscy, bo tak trzeba, a z drugiej strony jak podniosłem te ręce, to wiedziałem, że to są ręce w dobrym miejscu, nie? Czyli te ręce zaczęły wielbić Boga, a przede wszystkim tuż serce zaczęło wielbić Boga i tak zostało do dzisiaj, żeby Boga wielbić i cieszyć się tym, że jest, kochać Go, rozmawiać z Nim przez słowo spontaniczne, przez kontemplację, przez muzykę, śpiew. Dzisiaj sobie gram trochę na dżambie, też jakoś z tą muzyką taką wielbieniową jestem związany, po prostu. Także tym jest wspólnota, bez niej się po prostu nie da.
Dokładnie o to chciałem zapytać. Co ci daje tak najbardziej ta wspólnota? W czym, nie wiem, jest takim elementem, no bez którego nie wyobrażasz sobie funkcjonowania?
Przede wszystkim to w tym takim szalonym świecie i każdy człowiek do tego gdzieś tam ma jakiś problem, biegnącym świecie, to jest co tydzień praktycznie stała modlitwa, nie? Taki, że jestem. Panie Boże, co tydzień jestem i tego nie mogę zgubić. Tutaj, gdybym się gdziekolwiek zagubił, zagolopował, to tu spotykam się z Tobą, nie? Walczę o to, żeby być. No, druga sprawa, w tej wspólnocie, kiedy modlą się wszyscy razem, no to jak Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam jestem pośród nich. I naprawdę to się gdzieś tam wewnętrznie czuję. Trzeci to jest klimat modlitwy. W domu nie zawsze gdzieś możemy tak to znaleźć, a tutaj ten klimat modlitwy, jeden pociąga drugiego, to tak to działa. Kolejna sprawa to w ogóle ludzie tego samego myślenia, działania razem. Kolejna sprawa to jest też rozwiązywanie pewnych kwestii problemowych. Tam się można podzielić, bo są grupy dzielenia, więc zawsze możemy porozmawiać o tym, czego nie rozumiemy, nauczyć się jeden od drugiego i tutaj nie ma, czy ktoś jest większym fachowcem, czy innym. Ja jestem katechetą, niby jest mi łatwiej, ale kiedy słucham moich bliskich, znajomych, jeden jest lekarzem, jeden pracuje w biurze, jeden gdzieś jeszcze indziej, ale każdy, jeżeli otwiera serce na Pana Boga, to ma te myśli, które naprawdę Bóg daje i ja bym tego nie wymyślił, a ten drugi to wymyśli. I to jest ta moc wspólnoty, że ja nie jestem omnibusem i ja wszystkiego wiedzieć nie będę. Bóg działa przez wszystkich i dopełnia nas razem, nie? No i to jest ta cała moc, no. Bez wspólnoty czegoś takiego bym nie miał.
Godzina za nami już naszej audycji, ale godzina przed nami. Zawsze możemy w ten pozytywny sposób na to popatrzeć. A wątków do poruszenia jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Sama wspólnota jako coś, co prowadzi do Boga, pozwala się poznać też jako człowiek, pozwala odkryć choćby swoje talenty, swoje charyzmaty. Pokazuje też trochę jak w lustrze to, czego jeszcze trzeba, co jeszcze potrzebne, żeby wyglądać i być jeszcze bardziej podobnym do Pana Boga. No i też to takie podprowadzanie, to jest chyba dzisiaj niesamowicie ważne, że jeden drugiego podprowadza do Pana Boga, czy jakoś podnosi. Jesteś katechetą, to zanim może jakiś taki szerszy wątek katechezy, to chciałbym zapytać o twoje doświadczenie młodego człowieka dzisiaj. Nie chciałbym tutaj tez jakiejś stawiać, ale czy potwierdzisz, bo mnie się wydaje, że mimo, że młodzi są blisko telefonu, mają dostęp do całego świata, to są też od siebie trochę daleko. Nie mają takich relacji ze sobą.
Zgodziłbym się z tym. Myślę też, że tak, no, blisko telefonu, no tylko to jest możliwość komunikacji, ale to jest taka zewnętrzna możliwość. Prawdziwa komunikacja według mnie odbywa się gdzieś na poziomie ducha, duszy, tych emocji, tej szczerości między sobą, pragnienia spotkania się ze sobą, pobycia, porozmawiania, gdzieś tam w sercu. Myślę, że że tutaj tego brakuje, chociaż myślę, że nie da rady w człowieku nigdy tego zabić, nie? Tego pragnienia jednak spotkania się. Po prostu może te telefony trochę zabrały im tą chęć poszukiwania. Ja musiałem walczyć, szukać, spotykać się z kimś, odkrywać, kto jest mi bliski, no bo nie było tych telefonów, nie? Trzeba było szukać relacji jeden do jednego w tych rozmowach, nieraz szalonych, nieraz dziwnych, bo z alkoholem, z czymś pogubionych, ale właśnie co było niesamowite, ja przez lata, jak gdzieś tam te kilka lat gdzieś tam byłem poza taką solidną wiarą, to też, co było ciekawe, kiedyś się poruszało dużo kwestii Pana Boga po alkoholu, po piwie. Dzisiaj tego nie ma. Pytam się uczniów, czy takie rzeczy im się zdarzają. Mówią, że nie. No troszkę im chyba te telefony pozabierały też trochę wnętrze, nie? Oni nie szukają Pana Boga, nie szukają siebie. No gdzieś chyba to tam jest, nie? Chociaż zabić tego do końca nie można, ale można to zaburzyć. I pewnie te media troszkę to zaburzają.
Przykryć to, co jest gdzieś tam we wnętrzu, bo wewnętrzu każdego jest, tak. Jest ta sfera duchowa, jakieś takie pragnienie życia duchowego. Skoro jesteś katechetą, to też jakoś coś cię do tego pociągnęło. Dlaczego chciałeś zostać katechetą? Nauczyciel religii, tak się to też mówi czasami.
Tak się mówi, ja wolę katechetą, bo jednak katecheza to jest kateecheo, czyli wołać i żeby echo odpowiadało, odchodziło w katechezie, a nauczyciel religii, religie są różne, zresztą religia katolicka to też mi tam źle brzmi, po prostu jest Bóg w swoim kościele katolickim. Co mnie pociągnęło? Ja nie planowałem być katechetą. U mnie to tak, powiem tak, jak wróciłem już potem do kościoła i przez wspólnotę szedłem, to tam zawsze są te takie klasyczne momenty, żeby oddać Panu Bogu swoje życie na poważnie i to też nastąpiło praktycznie po kilku miesiącach. I myślę, że jeżeli zrobiłem to szczerze, to Pan Bóg mnie prowadzi i ja niekiedy nie wnikam, gdzie mnie prowadzi, tylko idę. I tak było z katechezą. Ja po kilku latach już bycia we wspólnocie, praktycznie po dwóch, trzech, doszedłem do wniosku, że ja mógłbym też coś studiować, bo ja miałem maturę skończoną, ale ja nie szedłem na studia, bo uważałem, że ja nie wiem, co mam studiować. Miałem tam różne pomysły i wpadłem na pomysł, że skoro jestem wierzący, jestem w tej wspólnocie, odkrywam jakoś tego Pana Boga, to może bym poszedł studiować teologię. No więc trafiłem do seminarium duchownego w Legnicy. Mówię, że chciałbym studiować teologię. I w tym momencie pani mnie zbiła z tropu, bo pyta, ale jaką? Sekcję rodziny czy katechetyczną? W ogóle nie wiedziałem, o czym ona mówi, ale o co chodzi? Ja mówię, jeszcze muszę wybierać. A ja mówię, ale z czym to się je? No wie pan, sekcja rodziny to pan będzie mógł pracować tam w poradniach rodzinnych, ale wie pan, no z tego pieniędzy nie ma, no chyba gdzieś pan by trafił na jakąś parafię, w której ksiądz płaci, ale to, no a sekcja katechetyczna to co to? No to uczenie katechezy w szkole. Aha. Nie, no to mówię, z sekcją rodziny to coś mam wspólnego, bo bardzo wtedy pragnąłem rodzinę zakładać, tak mnie interesowały tematy rodzinne, ale jak z tego pieniędzy nie ma, no to jak ja mam potem funkcjonować, to po co to studiować? A katecheza? Jejku, ale no to chyba nie dla mnie. Oczywiście, to niech pani zapisze na katechezę, nie? Pół roku męczyłem się na teologię, nie wiedziałem, po co tam jestem, bo człowiek, który doświadcza Pana Boga tak działaniem, modlitwą, tak po takim nawróceniu, tam w międzyczasie jeszcze po pół roku było uwolnienie od złego ducha, to jakby ojciec chciał, to mogę taki wątek później poruszyć, bo to też jest ważne, tak się szybko nie wraca do kościoła, tak sobie, po drugie w tej muzyce demon daje o sobie znać, on tam jest. Żeby było jasne. Więc ja po pół roku doszedłem jednak do wniosku, że ta Biblia, ta teologia biblijna, jakakolwiek inna teologia jest mi potrzebna, żeby tą wiarę poukładać. Potem trafiłem na praktyki już do szkoły i moją pierwszą katechezę, którą poprowadziłem sam, to tak popłynąłem, że jak wracałem do domu, to widziałem jedną rzecz. Ja będę katechetą i ja to kocham i chcę być. Czyli dopiero jak wszedłem w to, jak tego doświadczyłem tak mocno, wiedziałem, tak, chcę być katechetą, ale nie jak szedłem na studia.
I do dzisiaj nie żałujesz tej decyzji?
Absolutnie, jestem przekonany. Kryzysy były, kiedy uczniowie zaczynają odchodzić z katechezy. Parę lat u nas temu też takie tąpnięcie nastąpiło, jak w całej Polsce jest. Trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Po prostu Pan Bóg mówi, nieważne ile osób masz na katechezie, jedną czy 20, ja jestem w każdym tym człowieku. I to przez lata też mi dał poznać. Parę lat temu przy COVID-zie miałem jednego ucznia, z którym rozmawiałem 2 godziny, tak jak teraz prowadzimy audycję, i końca nie było widać tej rozmowy. To było online, no bo to jeszcze pandemia. Ojcze, to było niesamowite rozmawiać z jednym człowiekiem w zawodówce, który ma lat 17, a ma takie przemyślenia, że możemy dyskutować godzinami, nie? Odkryłem wtedy, że Bóg jest wszędzie. W każdym człowieku, każdy, kto go szuka, kto go pragnie.
35 minut po 22 już czas wzrastania. Obiecałem kilka wpisów w waszych, drodzy, za które dziękuję. Co nadaje ci wartość jako człowiekowi? Aneta pisze, Bóg nadaje wartość mi. Dziękuję, Aneto, pozdrawiamy cię serdecznie. Sylwia, Pan Bóg, Kościół, msza święta, modlitwa, nabożeństwa, sakramenty, Pismo Święte i taka wyliczanka, ale też pisze moja instytucja wolontaryjna, która pochodzi prosto z nieba. Pisze Adam, służba Bogu i bliźnim. Bardzo dziękujemy. To są te krótsze, za chwilkę będą dłuższe. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany.
Witam, ojcze dyrektor.
Ojcze Tadeusz Rydzyk, tak. Tak, byłem przy naszej świątyni, przy akademikach, ale cały czas radio włączone i teraz tak siedzę jeszcze w samochodzie i was słucham. I za to dziękuję bardzo. Chciałem, dziękuję. Pan Bóg jest wielki, Pan Bóg żyje i działa. Ja, niektórzy myślą, że może taki kryzys to tego. No jest, ale odczytujmy te znaki czasu, a ja widzę też niesamowite, potężne działanie. Przepraszam, tak, widzę potężne działanie Pana Boga. Widzę, jak działa. Właśnie widzę jakieś takie szczególne działanie w świeckich. Oczywiście w kapłanach wszędzie, ale świeccy. Jakieś przeciwne poruszenie w jednym miejscu, w drugim. Jakieś tak, no jak coś nie. Ja nie będę tego wymieniał teraz, ale ja widzę nadzieję i dziękuję Panu bardzo. Dziękuję za to świadectwo i tak dalej, tak trzymać albo jeszcze lepiej. Tego życzę. To jest droga do świętości. No tak. Mądre mu dość. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, ojcze, za dobre słowo i pozdrawiamy. Świecki jest z nami właśnie, Ireneusz Miepariszwili. Nazwisko piękne, gruzińskie. Historię już troszeczkę poznaliśmy. Za chwilkę dalszy jej ciąg, bo no, tych wątków też, co zdanie, co wypowiedź, tych wątków się coraz więcej pojawia. Ale mamy tutaj coś znowu ostrzejszego. Mamy Tymoteusza, gdzie ona jest.
Tak.
Czyli jak to jest? Tak to w życiu jest? Dlaczego akurat ten utwór i dlaczego teraz?
Dlaczego teraz? Po pierwsze, też po armii jakby to Tymoteusz w tym momencie się konstytuował wtedy. No i to było takie, tak też zobaczyłem, że ta muzyka rockowa, ta nuta rockowa, nie tylko, bo i tam reggae i rock czy punk jakoś tak pomieszane, ale przede wszystkim było to, że oni śpiewali Biblię, nie? To mi się bardzo podobało. Na jednych z rekolekcji, które też słuchałem w roku 99, byli zaproszeni chyba do Białegostoku czy gdzieś, chyba Budzyński z Licą, czy no chyba tak. Wtedy ich zapytano, dlaczego śpiewają teraz teksty z Biblii, a przecież śpiewali tam swoje utwory i tak dalej. Oni powiedzieli tak, że Biblia bardziej opisuje ich życie niż to, co oni napiszą sami o sobie. Nie? To mnie bardzo wtedy ujęło. I potem, to był 99 rok, a potem powstaje zaraz Tymoteusz i zaczynają śpiewać teksty z Biblii. Właśnie w tej formie rockowej to mnie bardzo poruszało. A utwór, gdzie ona jest, no bo to jest o śmierci, tak? Gdzie ona jest? Gdzie jest jej zwycięstwo? To jest ważne w moim życiu, dlatego że ja też strasznie bałem się śmierci. czyli ten moment, jak człowiek tak wchodzi w tą muzykę satanistyczną, no on niby nic nie robi, ale zabiera tą nadzieję, to też zabiera nadzieję na życie wieczne, nie? Tam nie ma życia wiecznego. I wtedy bardzo bałem się śmierci. Kiedy się rozmawiało o śmierci, gdziekolwiek z kim się rozmawiało, to ja po prostu unikałem tego tematu. To naprawdę było przerażenie, kiedy sobie wyobrażałem, że kiedyś nie będę żył, to miałem wrażenie, że mnie już nie będzie, czyli cała moja świadomość, ja nie mam duszy, ja życie się kończy, to mnie przerażało. Natomiast kiedy wróciłem do kościoła, okazało się, że to wszystko się otwiera, jakby szklany sufit po prostu, taki pomalowany na czarno pękł, a ja mam otwartą wieczność, więc no więc mogę sobie dzisiaj wołać, gdzie ona jest, gdzie jest jej zwycięstwo? Nie ma, nie istnieje. Dlatego ten utwór jest dla mnie tak, też tak ważny. Nie?
I w tym czasie paschalnym też tak zawołajmy, bo jest oktawa też tak. Wielkiej Nocy. Zatem 2-3, gdzie ona jest, za kwadrans prawie, 23. Budzimy się, jeżeli ktoś przysypia, to ten utwór na pewno pobudził do tego, żeby słuchać, żeby być aktywnym. Rozmawiamy dzisiaj na temat Boga spełnionych marzeń. Bóg spełnionych marzeń, taki jest tytuł naszej audycji. Za chwilkę zapytam naszego gościa, jak on te słowa rozumie, ale jeszcze kilka waszych wpisów, co nadaje ci wartość jako człowiekowi. I Marysia pisze tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy cię, Marysiu. Samo to, że istnieje, nadaje mi wartość, bo to Bóg mnie stworzył na swój obraz, podobieństwo. Dał mi duszę nieśmiertelną, godność dziecka Bożego nauczył kochać. Staram się naśladować Jezusa w niesieniu swojego krzyża i jemu go ofiarować. Wtedy czuję, że jestem blisko Niego. Dla Niego zawsze jesteśmy ważni i wartościowi. W każdym człowieku żyje Chrystus i każdy jest wartościowy i ważny w Jego oczach, którego On pragnie zbawić. Pozdrawiam serdecznie, Szczęść Boże, Marysia. Dziękujemy Ci, Marysiu, i pozdrawiamy również bardzo, bardzo serdecznie. No właśnie, taki tytuł dzisiejszej audycji. Bóg spełnionych marzeń. Nie tyle Bóg spełnia marzenia, ale spełnionych marzeń. Dlaczego? To też zaproponowałeś taki temat tej audycji. Jak rozumiesz te słowa? Jak...
To znaczy, no, wszystko w moim życiu, co się wydarzyło, już kiedy tak świadomie wracałem do kościoła i wszędzie czuję się spełniony. Czy jako katecheta, czy jako mąż, jako rodzic, jako człowiek, który ma służyć Kościołowi, tak jak jest moment tego, że ja tak to nazywam, bawię się w teatr, chociaż traktuję to bardzo poważnie i to misterium, które wynika też z teatru i łączy tą duchowość. Ja w tym wszystkim czuję się spełniony, czyli ja wypełniam wolę Boga. Dla mnie najważniejsze było to, żeby pełnić wolę Boga, bo to w tym wszystkim chodzi. Natomiast te marzenia to ja traktuję jako pragnienia Boga, które Bóg we mnie składa. Ja tylko muszę odkryć, czy to są pragnienia od Niego i za nimi iść. Kiedy się okazuje, że to są od Niego i za nimi idę, wypełniam to, no to się wypełnia. To są pragnienia, stają się marzeniami. Można powiedzieć, moje myślenie zaczyna jednoczyć się z myśleniem Pana Boga. No i tyle. No i tak bym to nazwał. Natomiast a propos spełnionych marzeń, bo teraz je można ukonkretyzować. Ja ich tam dużo mógłbym konkretyzować, ale na przykład jednym z takich moich marzeń, które gdzieś tam pragnień, które miałem wręcz, rzekłbym, 20 kilka lat temu, to kiedy słuchałem audycji Czas Wzrastania, bo wtedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, 22 lata, 20, a potem 23, 4, 5, tam do 30, słuchałem tej audycji tak solidnie i w piątki, to mówię sobie, jak ja bym tam sobie poszedł posiedzieć, pogadać. To jest niesamowity czas, myślę. Ja czułem tą atmosferę, co tutaj się dzieje, nie? To było niesamowite. Spełnił Pan Bóg to marzenie, ja tutaj siedzę. Ale to nie chodzi o to marzenie, żebym ja tu posiedział i pobył. To chodzi o to, że on dał mi takie pragnienie wtedy. A ja, nie wnikając ono, czy ono się zrealizuje, czy nie, czekałem na to, żeby zrobił to, co będzie chciał. Jeżeli chciał tego, to pragnienie było 20 parę lat temu, realizuje się dzisiaj. To są te marzenia. Są takie drobne, malutkie i są te wielkie, ale to nawet nie ma co ich dzielić. One wszystkie są wielkie. Ja tu po coś jestem, a nie tylko, żeby sobie posiedzieć i spełnić, odhaczyć, powiedzieć, byłem w Radiu Maryja. Nie?
To też jest ważne, że ty się tu nie pchałeś do nas.
Nie, w życiu. Ja
w drugą stronę
zadziałało. Ja się nigdy nie pcham, ja wręcz uciekam. Mówię, Panie Boże, jak chcesz, żebym gdzieś był, to mnie przekonaj dwa razy. To jest to, tak? Tak na to patrzę, bo pycha człowieka, jak chęć zaistnienia gdzieś jest wszechobecna. No z tego trzeba się leczyć, więc chyba Pan Bóg zaczął mnie tak solidnie z tego leczyć i mówi, dobra, no to nie będzie się pchał, to ci dam, bo się nie pchasz, nie? Znam swoją pychę, poznaję ją mocno przez lata i być może trochę już stępiała.
I znowu przez ludzi Pan Bóg zadziałał, bo powstała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, tam ktoś studiował.
Tak, tak, to są takie niesamowite rzeczy, bo ja jestem reżyserem, ja kocham Pana Boga, bo Pan Bóg to jest dopiero reżyser, nie? On ma miliony wątków, miliony aktorów i on to wszystko składa w jedną całość. Dla mnie to jest fenomen, bo tutaj akurat z tą historią jest tak, że Tomek, który w tym roku uczestniczył w Misterium Męki Pańskiej, mój dobry kolega od lat, żona wpadła na pomysł, bo nie miałem kogo obsadzić na Poncjusza Piłata, a żona mówi, bierz Tomka. Ja mówię, no wiesz co, on by się niby nadał, bierz Tomka. Okej, zadzwonię do niego. On mówi, cały marzec mam wolny, w ogóle mogę zagrać. Okej, jak zobaczył, miał pewne obiekcje, bo tego nigdy nie widział, co my robimy. Jak zobaczył to nagranie na przykład z 2016 roku, stwierdził, ty, to jest mocne. W ogóle ty, teraz mnie przekonałeś, zagram. Po czym, jak zobaczył, jak to wygląda, stwierdził, że on, to by trzeba było ponagrywać jakoś. W ogóle ja mam tam znajomości, bo córka była w Toruniu, studiowała i tam mogę do kogoś zadzwonić, spróbuję, może przyjadą. No i okazało się, że jak to rozkręcił tą całą machinę, no to przyjechali, zrobili już reportaż, będzie pewnie niedługo w telewizji Trwam, bo jakoś pracują nad tym, skoro ponagrywali, to chyba będzie.
Coś będzie.
Coś tam będzie. Jednocześnie nakręcili to misterium, no ja tu się pojawiłem, no to przyjedziesz tu, przyjedziesz tam, dobra, jeżeli taka jest wola Pana Boga, podziela się, chyba już taki czas może nadszedł, no to się podziela, nie? Ale ja zawsze pokornie chciałem się dzielić po prostu w tym miejscu, gdzie jestem, nie? To też były takie momenty, że człowiek chciałby wyskoczyć gdzieś dalej, bo widziałem, a robimy fajne rzeczy, to może świat by to zobaczył. Nie ma co się pchać, nie wolno. Mi to też bardzo, parę lat temu był Arkadio u nas na jakiś tam, to nawet nie były rekolekcje, tylko gdzieś tam dla młodzieży ktoś go zaprosił. I on działał dla całej grupy ludzi w naszej szkole, nie? Ale potem po wszystkim, ja mówię, jestem katechetą, on mówi, bardzo wam dziękuję, bo wy robicie tą robotę taką najtrudniejszą w tych szkołach i tak dalej. Ja sobie jeżdżę, ja sobie jestem na chwilę, ale wy robicie dobrą robotę. I wtedy takie znaki mi mówiły, siedź w tym miejscu, gdzie masz być. A Pan Bóg, tam, gdzie cię stawia, tam bądź. I tyle. Więc nie ma co się pchać.
Pan Bóg znajdzie drogę i to, tak.
Dokładnie. To ma być Jego wypełniona droga, a nie moja.
Dokładnie. Dzisiaj rozmawiamy o tych spełnionych marzeniach. Pewnie jest ileś tam niespełnionych jeszcze w Twoim życiu. Ale porządkując kwestię samego misterium. Rozmawialiśmy przed audycją. Takie też skojarzenie mi przyszło do głowy, że no, ty jesteś reżyserem tego misterium. Aktorem głównej roli, tak? Grasz Pana Jezusa. I to też tak pięknie się składa. Przed chwilą mówili, że Pan Jezus jest dobrym reżyserem, ale też tak, no, jest tym, który w waszym przypadku, czyli jest tobą się posługuje, żeby zebrać grupę ludzi. Czyli Pan Jezus, który sam to misterium reżyseruje w jakiś sposób, no przez ciebie, ty grasz Pana Jezusa. I mówiąc tak bardzo prosto, że właśnie w tym Strzegomiu Pan Jezus jest reżyserem misterium męki pańskiej. A skąd się pomysł w ogóle wziął? Jak taka smykałka aktorska u ciebie?
To znaczy tak, znowu, to jest akurat spełnione marzenie, którego nigdy nie miałem, bo są też takie marzenia, ja bym nazwał je marzenia plus. To znaczy, my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że moglibyśmy o czymś marzyć, a Pan Bóg mówi, a ja ci to dam. I w moim przypadku było tak, że ja nigdy nie byłem związany z żadnym teatrem, raczej miałem negatywne skojarzenia z podstawówki, bardzo takie traumatyczne, bym powiedział. Mało tego, byłem człowiekiem raczej takim zablokowanym, sztywnym, nie okazującym emocji, no a na ruch w ogóle i na pokazanie się innym to strasznie to było zamknięte. Ale po kilku latach bycia we wspólnocie ktoś mnie ze wspólnoty wysłał na rekolekcje teatralne i tam w ciągu jednego tygodnia takich warsztatów i też modlitwy, bo to tak było połączone, po prostu się we mnie coś obudziło, o czym nie miałem absolutnie pojęcia, że we mnie to w ogóle istnieje. I po tygodniu takich warsztatów okazało się, że coś umiem, ale też bardzo chcę jakby iść dalej w tym, nie? Żeby to rozwijać. Kręciło mnie to tak spontanicznie. Jeszcze to zróbmy. I wtedy na tej bazie jedna z naszych koleżanek z diakonii muzycznej stwierdziła, to może byśmy zrobili pasję. Ja tak bardzo lubię takie misterium. Takie coś byśmy zrobili w kościele. Ty, Irek, już tam coś grasz. I rzeczywiście tam zaczęliśmy tak wspinać się gdzieś na krzyż. Podnoszą mnie gdzieś tam w kościele tak jeszcze, ale już były światła jakieś delikatne i tak dalej. I to było chyba 2001. Potem o tym zapomniałem, potem poszedłem do szkoły jako katecheta, tam się ten talent jakoś tak zacząłem trochę bardziej rozwijać, brać uczniów do pewnych przedstawień, jasełka bardziej takie z tematyką jakąś taką poważną, bo to szkoła średnia. I ten talent tak się rozwijał, potem wszedłem w słowo, bo wcześniej tylko pantomima, teatr ruchu. No i w 2012 taka pierwsza znowu po latach misterium w kościele, ale już więcej świateł, ośrodek kultury się do tego dokłada. No i wtedy zobaczyliśmy, że to może fajnie wyjść, a potem dwa lata później wyszliśmy na zewnątrz, mamy piękne tereny, takie stare mury, wzgórze, po prostu jest teren jakby ukształtowany do zrobienia misterium i tak po prostu co kilka lat, co dwa lata jakby to się tak dokładało jeszcze. No i też ludzie się pojawiali, nie? Tacy bardzo odpowiedni do swoich ról, nie? Zawsze się modlę o to, Panie Boże, szukaj mi ludzi. Ja ich nie znajdę. To są takie momenty, po prostu popatrzę na człowieka i mówię sobie, o, może ten by był, nie? Zaczynam proponować, a on mówi, czemu nie? No dobrze, no w takim razie i tak to się spontanicznie zbiera. Myślę, że Pan Bóg jakoś to tam prowadzi. Zresztą po owocach potem widać, czy prowadzi, czy nie prowadzi. Bo...
Właśnie, chciałem zapytać, jaki jest odbiór tego?
Odbiór
w tym
zawsze...
roku było.
Tak, w tym roku było. I pomimo tego, że ciężko było zebrać do niektórych ról tam obsadę zrobić, bo to jednak jest małe miasto, niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, niektórzy gdzieś się wycofują. Jeden kolega zachorował w tym roku, na przykład już był przygotowany i tam to... To odbiór kilku osób, które ja dziś w tym roku słuchałem, mówili, że przeżyli to na nowo, a niektórzy sobie tak to analizują i mówią, w tym roku zagraliście lepiej. A my mieliśmy wrażenie, że tak trudniej było tam grać, bo trochę te role niektóre niedograne, ale to są nasze odczucia. To, co ludzie mają, to jest jakby druga strefa i ta ich strefa jest pozytywnie odbierana, ale to od ludzi. Natomiast w tym roku po raz pierwszy doświadczyliśmy solidnego hejtu, tak bym to nazwał, w cudzysłowie hejtu, ale to nie jest cudzysłów, no bo chyba tydzień później okazało się, że ktoś gdzieś tam poinformował lokalną gazetę wyborczą, że u nas były drastyczne sceny i tam się pojawiły dzieci, bo ktoś rzeczywiście przyprowadził trochę mniejszych dzieci. Zawsze były takie dzieci od 10-12 roku życia się pojawiały. To się zdarzało. No teraz nie wiem, może coś tak obniżyło i ludzie starsi myślą, że no niech dziecko pójdzie. My gramy bardzo realistycznie. No tak solidnie się nawet wzorujemy na pasji Gibsona. Więc ile możemy tego odwzorować, to sobie odwzorowujemy, ale zawsze to był pozytywny odbiór, że ludzie tego potrzebują, takiego dosadnego, takiego przeżycia. Więc gazeta z nas obsmarowała w paru miejscach, że to było niedobre i niedopuszczalne i w ogóle i tak dalej. Także takie są odbiory.
Tak trochę 2000 lat wstecz się jakoś przenosimy i wtedy też niektórzy to była gorsząca śmierć,
tak,
prawda?
Tak. No więc taka musi
niektórych.
Być.
Coś sobie zagramy mocnych w duchu tym razem. Maryjo, Matko Mojego Wezwania, czyli Matka Boża się pojawia. Jak mówiłeś o tych zdrowaśkach, które gdzieś tam ci po głowie chodziły, kiedy żyłeś bliżej czy dalej Pana Boga, ale zawsze to zdrowaś Maryjo gdzieś tam się pojawiało o Matce Bożej w twoim życiu. W pigułce.
Tak. Będzie pigułeczka. Mówiąc od tyłu, to kilka lat temu właśnie w czasie pandemii z żoną dokonaliśmy takiego oddania Matce Bożej, takie powielamy co jakiś czas, czyli tak głębiej. Więc to myślę, że to, że jestem tutaj, to też jest jakieś takie jej działanie, no, prowadzi do siebie. Ale gdyby mówić o czasach, kiedy nie chodziłem do kościoła, to ja potrafiłem na komisji wojskowej, na której chciałem odroczenie od służby, bo to miałem długie włosy, nam ścieliby te włosy, myśmy mieli różne metody, żeby tego uniknąć. Więc ja potrafiłem jakieś godzinę czasu, jadąc samochodem tam i czekając na swoje wejście, modlić się nieustannie zdrowaś Mario bez żadnego różańca. Ja wręcz miałem wtedy wrażenie, że ja odleciałem z tego świata. Tak potrzebowałem pomocy, no i ta zdrowaśka to była taka pomoc, nie? Nieświadoma, ale jednak w sercu wołanie do Matki Bożej. Ja wielokrotnie wołałem do Matki Bożej, mówiąc zdrowaśki, bez żadnego różańca. Więc jakoś tak była bardzo chyba mocno w moim życiu. No, też wspominałem dzisiaj w audycji telewizyjnej, że na jednym z koncertów był taki moment satanistycznego wezwania jednego z muzyków i w moim sercu była taka konfrontacja, że albo będę wołał Satan razem z nim, albo się przeciwstawię, ale nie wiedziałem, jakim słowem się przeciwstawić wtedy, tam wewnątrz tego koncertu, stojąc w pierwszej linii pod sceną. I niespodziewanie w moich myślach pojawiło się imię Maryi. I tak w myślach skandowałem, dopóki on skandował Satan. Nie wiem, skąd ta Matka Boża. No, chyba tam była. Znaczy, na pewno była, ale skąd się brała? Odkryłem niedawno, że chyba babcia mnie zawierzyła Matce Bożej, kiedy byłem bardzo mały. Na pewno, bo się modliła dużo na różańcu, więc to tak. Natomiast ta piosenka to też wielkie dla mnie... po prostu Maryja wzywa i cały czas byłem przekonany, że to ona wzywa i to ona wyprasza Ducha Świętego tak, tak mocno człowiekowi do tego, żeby działał, żeby żył, żeby kochał, żeby ożywał i to ta.
Zespół Mocni w Duchu, Maryjo, Matko Mojego Wezwania. Prawie 5 minut po godzinie 23 trwa audycja Czas Wzrastania. Bóg spełnionych marzeń. Naszym gościem jest Ireneusz Miepariszwili. Ostatni moment, żeby do nas napisać na Facebooku, co nadaje ci wartość jako człowiekowi. SMS-y 536-600-500 i telefony 56-655-23-55 albo 655-23-56. Ireneuszu, jesteś katechetą, uczysz dzieci, młodzież, jaki wiek podopiecznych?
To znaczy, uczyłem wszystkie, że tak powiem, poziomy, natomiast obecnie ja od 2006 roku jestem w szkole średniej, więc to jest ten przedział szkoły średniej, dzisiaj 15-20, a też w tym roku mam klasy 1-3 w podstawówce, takie naprawdę mało dzieci, więc no taki przekrój solidny.
Gdzie jest łatwiej dotrzeć z Panem Jezusem, czy z prawdą o Panu Jezusie, czy do dzieciaków małych, czy do tych starszych już?
Ten sam problem jest, istnieje. To jest znak równości dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Ci młodzi, odkrywam taką też, niedawno z nimi rozmawiałem się przed właśnie przyjazdem tutaj, tak trochę poruszyłem parę tematów, żeby takich dopytać. Myślę, że trochę stracili w ogóle duchowość, albo nigdy jej nie złapali. To, co rodzice mieli tradycyjnego, to im to w ogóle nie daje nic. I wtedy jest trudno mówić do człowieka, który stracił swoją duchowość, nie wie, że ją w ogóle ma, nie? Raczej mają takie przekonanie, tak z niektórym rozmawiałem, bo konkretnie pytałem, nie? A co po śmierci i tak dalej? Jakieś życie wieczne? Nie, po prostu będzie śmierć. Są pogodzeni ze śmiercią, że śmierć skończy wszystko i na tym się skończy. To jest straszne. Więc trudno się przebić do takiego człowieka. Po prostu tylko można mówić, dawać świadectwo, że Bóg jest, jego działania, tych takich niesamowitych spełnień marzeń i pokazywać tego reżysera, który jest. No to chociaż to może ich pobudzać. A z dziećmi małymi no, są mocno, można powiedzieć, rzeczywiście wciągnięte w ten świat mediów. Bardzo, bardzo są często gdzieś tam jakby rozkojarzone, nie? To, ale to dotyczy na każdy przedmiocie, one tak funkcjonują. Trudno w ogóle do nich dotrzeć. Nie pamiętają nic. Nawet ci przychodzą do szkoły średniej, nie pamiętają nic z podstawówki, z religii. Po prostu nic. No więc jest tu ciężko i tu ciężko. Nie?
Pytam o te dzieci małe, takie 1-3, bo też rozmawiam z naszymi katechetami tutaj w Toruniu czy w innych miastach. To oni z kolei zauważają taki no problem czy wyzwanie braku w ogóle kontekstu Pana Boga w życiu tych małych dzieciaczków, że no jak mówią o Bogu, o jakichś tam prawdach wiary, to tak jakby tym dzieciom opowiadały o kosmosie, czy o jakichś takich, nie wiem, mikrobiologii, o której nie mają pojęcia, czy nie są w stanie jej zrozumieć, przyjąć.
Tak, jest coś takiego. No to te dzieci nieraz mówią, bo dzieci są takie ufne i one coś tam o Panu Bogu, jak się dowiedzą, to opowiedzą, ale rzeczywiście to nie ma tej podbudowy takiej duchowej gdzieś z domów. To, no tak, rodzice to stracili, no i dzieci tego nie mają, nie? To dla nich są to tylko słowa o jakimś tam Bogu. Myślę, że mogliby to porównać do jakichś kosmitów, troli i tak dalej. No i myślę, że bardziej trole dla nich są realne niż ten Pan Bóg, nie?
Pytanie, co zrobić, żeby było inaczej, bo dzieciaki na katechezę przychodzą, to są 2 godziny w ciągu tygodnia, prawda?
To znaczy, myślę, że tak jak mnie uczył jeden z moich księży, u którego byłem na praktykach, ksiądz Krzysztof Herbut, nasz dobry w diecezji świnickiej, niesamowity kapłan, ale tak trafiłem, bo był w naszej parafii, był też wikarym i u niego miałem praktyki, uczył mnie jednej rzeczy. A jego tak uczono jeszcze we Wrocławiu wiele lat temu. Mówi, słuchajcie, nieważne, co te dzieci od nas usłyszą, znaczy ważne, żeby Bogu mówić, ale one i tak wiele nie przyjmą, nie zrozumieją. Najważniejsze jednak, to co poczują, to, żeby ich kochać. Bo jak nie będziecie ich kochać, żadne słowo do nich nie trafi. Jak będziecie kochać, to choćby i słowa nie pojęli, poczują tą miłość. Więc to jest najważniejsze. Miłość zawsze jest jakimś zapalnikiem i nawet słowa mogą być dla kogoś puste, ale miłość nigdy nie będzie pusta. I tyle. Może pewnego dnia poszukają tej miłości, jakiej nigdy nie widziano, jakiej nigdy nie słyszano. Pomyślą sobie, ten pan katecheta, pani katechetka nas naprawdę kochała, nie? I dawała taką miłość, taką niesamowitą. Może gdzieś to załapią kiedyś. No takie mamy czasy, no. Zasiewamy, a kiedy coś wyrośnie? Z miłości na pewno coś wyrośnie, więc to jest... To jest ten pewnik.
Taki głos tutaj mam trochę zadziorny, ale myślę, że się nie boisz wyzwań.
Mam to na co dzień w katechezie.
Kalia pisze tak. Wspólnoty charyzmatyczne są słabe. nie przygotowują do wyzwań. Zmiana środowiska, wyjazd na studia i finisz. Trudno się obronić w świecie ludzi nowoczesnych ateistów, być ciemnogrodem, zacufańcem. Człowiek chce wtopić się w towarzystwo, więc Kościół idzie w odstawkę. Co ty na to powiesz?
Czyli zadziorne było to, że wspólnoty charyzmatyczne są słabe.
Trochę tak, ja napisałem, że generalizowanie jest słabe.
Znaczy ja bym powiedział tak jednak.
Ale jak to obronisz?
Jako człowiek, który 7 lat był liderem wspólnoty charyzmatycznej, jako człowiek, który był w Radzie Pastoralnej około 10 lat w diecezji świdnickiej, mógłbym powiedzieć, że rzeczywiście w wielu miejscach w dużej mierze są słabe. Słabość polega na tym, że wiara musi się opierać na mądrości, na Słowie Bożym. To trzeba wszystko gdzieś przeżyć w sobie, w życiu. Natomiast w wspólnotach charyzmatycznych niekiedy, jak patrzyłem przez lata, brakowało tego takiego solidnej formacji, takiej też teologiczno-biblijnej. Nieraz po powierzchni się ślizgamy, no bo wspólnoty charyzmatyczne mają też sobie dużo emocji, bo taki jest ich charyzmat, ale ja przez lata zauważyłem, że z tych emocji trzeba schodzić, a używać ich wtedy, kiedy Pan Bóg je poruszy, nie? I wchodzić w głąb i wtedy rzeczywiście nie będzie to, świat nas nie wchłonie w tym momencie, kiedy to się naprawdę, ten charyzmat, przede wszystkim jak święty Paweł mówi, to musi być charyzmat miłości, nie? Charyzmat miłości. Reszta jest pusta, więc trzeba w charyzmatycznych wspólnotach też ciągle to weryfikować, czy ja posługuję się charyzmatem dla siebie, czy dla Kościoła, nie? Czy naprawdę jest to podbudowane miłością.
Nie? Są momenty na emocje, ale są momenty, żeby stąpać po ziemi i te emocje takie rozgrzane, no, one w pewnym momencie pomagają, ale w innym rzeczywiście mogą trochę zaszkodzić.
Tak jest, bo emocje są tylko emocjami, one są krótkotrwałe, afekty są jeszcze krótsze. Studiowałem psychologię, więc trochę na ten temat strony akademickiej coś mogę powiedzieć. Nie można na nich budować. Zresztą ojcowie Kościoła zawsze mówili, ma być konstans, tak? Nie wchodzimy w doły, nie wchodzimy za bardzo do góry. Chodzi o to, żeby osiągnąć ten konstans. I myślę, że to jest... Tu nas nic nie zachwieje, nie? Tak bym rzekł.
12 minut po 23. Powolutku się zbliżamy do takich podsumowań, ale jeszcze taka kwestia, która też gdzieś tam się pojawia, jeżeli myślimy o Kościele, o tym, jak pokazywać prawdę o Panu Bogu, bo nie tyle prawdę o sobie mamy pokazywać, czy o samym Kościele jako instytucji, ale o Panu Bogu. Jak właśnie to, co też napisała Kalia, jak w takim środowisku, no bez Pana Boga, też nie oszukujmy się, statystyki pokazują, że nie wiem, 10, 20, 30% może w naszym otoczeniu to są ludzie, którzy jakąś myśl o Panu Bogu gdzieś tam czasami przejawiają, a pozostali to są ci, którzy nawet o nim nie myślą. To jest też takie trochę przykre, że już nie tyle walczą, czy są przeciwko, ale po prostu no, nie ma, nie istnieje Pan Bóg. Więc pytanie, jak w takich środowiskach, w pracy bardzo często tak jest, prawda, że ludzie są no, nawet dyskryminowani za to, że są wierzący, że mają gdzieś tam krzyżyk na szyi. Jak w takim środowisku, jak w takim klimacie no, nie zniechęcić się, bo ktoś jest silniejszy, ale ktoś jest taki, który właśnie, nie wiem, albo się zamknie w sobie, albo będzie to ukrywał, albo się po prostu załamie i powie, no to tak nie działa, nie ma sensu.
Tak, co zrobić? Pierwsza sprawa to jest jednak to doświadczenie miłości Boga daje dużo mocy. Ja po nawróceniu sam musiałem wejść do środowiska z powrotem, znaczy w którym byłem, ci moi koledzy musieli mnie powyszydzać. Ja przez pół roku jeszcze, pomimo tego, że byłem w kościele i chodziłem na wspólnotę, to grałem dalej w zespole przez pół roku. Nie potrafiłem się tego pozbyć, to było takie dziwne. W czwartek szedłem na próbę, wydzierałem się tam w piekło głosy, tak bym to nazwał, po czym biegłem szybko na spotkanie modlitewne i śpiewałem Jezus zwyciężył. To jest A mniej więcej chłopaki na próbach, jak pili wino, to pytali, czy ja wypiję. Powiedziałem, że nie. To wtedy mnie wyzywali i uważali, że jestem idiotą. Nie? Więc to nie jest łatwe zaświadczyć. No ale ja już wiedziałem, że ja, jeżeli Bóg jest ze mną, no to da mi tą siłę. Natomiast jeżeli bym powiedział tak, jeżeli ktoś czuje, że jest słaby i ciężko mu to wychodzi, mnie ksiądz nauczył kiedyś jednej rzeczy na konferencji, powiedział tak, jest ci ciężko, jest ci trudno, ktoś ci tam coś dowalił i tak dalej, a powiedziałeś to już Jezusowi? A powiedziałeś to już Jezusowi? Idź pod krzyż. Idź i mu się wyżal. Zobaczysz, że to spadnie. Dlaczego? No bo Pan Jezus mówi, że przerzućcie na mnie wszystkie swoje troski, tak? Jeżeli tego nie zrobi... To jest najprostsza droga. Czyli tak, dyskryminują, tak, będą dowalać, to będziemy to ciężko dźwigać, nie damy rady. I wtedy trzeba to przerzucić na krzyż. I to jest właśnie ta moc i wielkość krzyża, nie? Że tam można przerzucić nasze troski. Tak bym tutaj zakończył, bo tu nie ma więcej co.
Ten kontekst krzyża też jest ważny, szczególnie dzisiaj, kiedy przeżywamy oktawę wielkanocną i też Święto Chrztu Polski, gdzie no, patrząc na krzyż, Mieszko ten chrzest przyjmował w imieniu nas wszystkich, tak dzisiaj powiemy z perspektywy oczywiście, 1050 kilku lat, sześciu już chyba. Nie policzę tak szybko o tej porze, ale tak to jest. Ten krzyż gdzieś tam zawsze jest i w tym kontekście też żyjemy. Zagramy sobie teraz Poltka Twardowskiego, Przychodzisz Panie. To jest
ważne. To był utwór, który na pierwszym misterium kończył wszystko. Bo nasze misteria zawsze kończą się zmartwychwstaniem. To nie jest tylko złożenie do grobu i koniec. Musi być zmartwychwstanie. I w 2014 roku, praktycznie dzień przed zagraniem misterium, wymyśliłem ten utwór, żeby ten utwór był. I wyglądało to tak, że wnosili mnie do kościoła. U nas jest duża bazylika, więc potężne drzwi. A potem ja mówię, otworzą się te drzwi, wydobędzie się światło z tyłu i spuścimy piosenkę Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych. Natomiast to był taki dziwny stan, że jak wyszedłem, to naprawdę miałem dreszcze, bo to było taka pierwsze misterium na zewnątrz. Ludzie bili brawo, ale to brawo, wtedy wiedziałem, że tak naprawdę biją brawo Jezusowi, który zmartwychwstał, że Pan przychodzi do nich, że pomimo drzwi zamkniętych, te drzwi się otworzyły i On jest. Naprawdę, no to miało ogromne znaczenie i dlatego ten utwór jest dla mnie taki ważny. Po drugie, mimo drzwi zamkniętych, często mamy zamknięte nasze serce, walczymy, grzech je zamyka, lenistwo nam zamyka, a Pan Jezus mówi, a ja chcę przyjść. I ja przyjdę pomimo drzwi zamkniętych ze śladami męki. To też ważne, że w tych śladach męki jest przecież nasze zdrowie, więc piękny utwór. Mega.
Jesteś w stanie, poślij do
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Powoli kończymy naszą audycję, ale jeszcze kilka waszych wpisów, SMS-ów przychodzą wciąż. I tak, między innymi, czytamy takie słowa. Miejcie marzenia, będziecie zaskoczeni. Jak mawiał święty José María, założyciel Opus Dei. Tak a propos marzeń nam tutaj napisał Krzysztof taki cytat. Pisze ktoś: Szczęść Boże, ja słucham pana Ireneusza i tak myślę, u mnie w domu było całkiem odwrotnie. Modlitwa była zawsze. Ja jestem matką 29-letniego syna, który w wieku 21 lat odszedł od Boga całkowicie. Nie modli się, nie chodzi do kościoła, a ja jako matka nie wiem, jak dotrzeć do niego. Pozostała mi tylko modlitwa. Mam nadzieję, że kiedyś wróci do Boga. No właśnie, pozdrawiamy mamę. Zatroskaną pewnie.
Tak, pozdrawiamy. Jak się matka modli, to na pewno wróci.
No, mamy Monikę Świętą.
Dokładnie. To...
No. Trochę jej zeszło, tej Monice, na modlitwie, ale...
Matka nigdy nie przestaje ale się modlić. Dokładnie. A tak naprawdę chodzi o to, żeby do końca życia, czyli czas mamy na to za życia, żeby człowiek mógł do Boga dotrzeć. Po prostu.
Maciej ze Świdnicy, może się znacie, nie wiem.
Pewnie, bo
tak?
Pisze mi tu co chwilę na naszego WhatsAppa z diakonii.
Nam tu też napisał. Wartość nadaje mi sam fakt istnienia. Bóg stworzył wszystko z miłości, bo tego chciał. Chciał więc też mnie. Wartość nadaje mi fakt bycia stworzonym przez Boga. Pozdrawiamy Macieja.
Pozdrawiamy Macieja.
Doczekał się tego, że to przeczytałem. I to dowód na to, że to rzeczywiście działa, że przychodzą te SMS-y. Tak. Ktoś nam napisał, nie podpisał się. Alleluja, mocne świadectwo i takie zwykłe i niezwykłe zarazem. Opowiedziane prosto i bezpośrednio. To bardzo budujące. Bardzo nam potrzeba takich klarownych świadectw, w których widać, że Ewangelia wypełnia się w życiu zwykłych ludzi, pokazuje piękno prostoty drogi wiary i jest dla nas także potrzebnym przykładem. Chwała Trójcy Przenajświętszej Maryi. I dziękuję bardzo za tę audycję. To jest konkretny dowód na to, że jest, żyje i działa. Pan Bóg chyba, czy Pan Jezus. Pięknie. Dziękujemy. No, kilka, bo już czas nam się kończy, goni nas ten czas. I dziękuję, że pisaliście, że byliście z nami. Na koniec takie pytanie też do Ireneusza. Z czym zostawimy naszych słuchaczy? Co tak na koniec byś chciał? Nie wiem, podsumowując to, o czym mówiliśmy, wszystkiego nie powiedzieliśmy, choćby tego wątku, że ta droga nawrócenia, no, to nie jest taki czerwony dywan, po którym się idzie, czy sunie jakoś prosto do nieba, tylko to jest dalej no coś, co trzeba zawalczyć jeszcze, więc może w tym kierunku.
Tak, to nie jest prosta droga, to jest droga nieustannego oczyszczenia i uzdolnienia duszy do spotkania z Bogiem. Bóg jest święty, my nie jesteśmy święci, nieustannie grzeszymy, więc ciągle to niszczymy, więc nieustannie trzeba się prosić Boga o oczyszczenie, uzdrowienie. Ja też bym zostawił właśnie mój testament jest taki, że kiedy się idzie za Bogiem, stara się iść za Bogiem, trzeba wejść na drogę uzdrowienia. To czyszczenie to też idzie przez uzdrowienie. A ran mamy mnóstwo. A to w domu nam zadają, a to sami sobie zadajemy grzechem, a to środowisko nam zadaje. To nieustanne jest zadawanie ran, więc nieustannie trzeba prosić Boga o to, żeby te rany leczył. Więc On to może zrobić. Ja sam jestem przykładem, bo kiedy sobie popatrzę na swoje życie, to naprawdę z niskiego pułapu startowałem, bardzo niskiego. Tych ran było mnóstwo, ale też przez te 20 parę lat widzę, ile Pan Bóg, tak niepostrzeżenie przez po prostu wspólnotę, przez modlitwę, przez Eucharystię, przez spowiedź częstą, ile On tych ran nauzdrawiał i ciągle uzdrawia, bo wchodzi na głębsze poziomy, ale to jest taka właśnie nieustanna droga. Ona wcale nie jest taka ciężka. Przede wszystkim ona jest prawdziwa, a prawda zawsze wyzwala. Im bardziej człowiek poznaje swoje rany, to też poznaje Boga, który jest miłością, który jest Bogiem miłosiernym. To dzięki ranom poznajemy Boga miłosiernego, więc wcale nie jest takie ciężkie i to jest taki mój testament. Druga sprawa jest taka, odkryłem to niedawno przez to też przez dzienniczki Alicji Ręczewskiej, nie? To troszkę to czytam ostatnimi laty i tak jakoś chyba duchowo tak razem z nią idę. Tam jest mnóstwo odniesień do tego, że Bóg jest cały czas we mnie. My nie możemy uciec od Boga, On po prostu jest w nas. My mówimy, że ludzie odchodzą i tak dalej. Ale to oni tylko w swojej głowie chyba odchodzą, dlatego że Bóg jest w nas i cały czas w nas przebywa. Wystarczy tylko w głąb siebie zajrzeć i powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję, że jesteś. Albo chcę, żebyś był, nie wiem. Nawet się tylko zagłębić, tak tylko w myślach, On tam naprawdę jest. To jest też takie moje odkrycie ostatnich lat. Bardzo blisko jest. Zresztą to jest zgodne z Ewangelią. Pan Jezus co powiedział? Królestwo Boże w was jest. Więc życzę każdemu odkrywania tego Pana Boga w sobie. On jest w Eucharystii, jest w wszystkich sakramentach, ale jest w nas. Jeżeli odkryjemy w sakramentach, nie odkryjemy w sobie, coś brakuje. Jeżeli odkryjemy tylko w sobie, a zabraknie tych zewnętrznych znaków, to też coś jest niepełne. To jest ta taka symbioza, ale w nas jest.
Tu się musimy zatrzymać. Tak. Bardzo dziękuję za to, że przyjechałeś do nas, za to, że przyjąłeś zaproszenie i powiedziałeś o tym, że Pan Bóg jest i działa. To jest takie świadectwo też obecności Zmartwychwstałego w Twoim życiu, ale tak jak czytamy też z tych wpisów naszych słuchaczy, że to dociera do serc i też o to nam chodzi, żeby wzrastać. Bardzo dziękujemy im. Może do zobaczenia, może do usłyszenia.
Może.
Niech Pan Bóg poprowadzi.
Tak jest. Niech Pan Bóg prowadzi to wszystko.
Dziękuję. Szczęść
Boże, dzięki.
Ireneusz Mieparyszwili był z nami, a czas wzrastania dzisiaj pod takim tytułem Bóg spełnionych marzeń. Bardzo dziękujemy za to, że byliście razem z nami.